Dobra. Witam Was serdecznie. To jest pierwsze spotkanie z cyklu List do Kolosan. I chcemy, mamy takie pragnienie, żeby przestudiować cały List do Kolosan, werset po wersecie. Pamiętamy już nasze przygody z Księgą Jonasza, pamiętamy naszą przygodę z całą Księgą List do Galacjan, prawda? Pamiętacie? Malachiasza kiedyś dawno temu studiowaliśmy, kiedyś z Leszkiem o porankach, o 6 chyba rano, czy nie wiem, czy nie wcześniej. Studiowaliśmy całą Księgę Kaznodziei. Myślę, że studiowanie ksiąg, całych ksiąg biblijnych, ma bardzo duży sens. Tak? Wtedy chwytamy przesłanie całej tej księgi jak gdyby w kontekście, prawda? To nie są wersety, które są wyrwane gdzieś, ale zaczynamy rozumieć cały kontekst. Dzisiaj pierwsze spotkanie z Listu do Kolosan będzie miało na celu jak gdyby pokazanie wstępu, to znaczy takiego historycznego, kulturowego wstępu. Niewielkiego, bo ja, wiecie, znalazłem dużo rzeczy w komentarzach, ale nie chciałbym tutaj Was przytłaczać jakimiś różnymi informacjami natury historycznej, kulturowej. To chyba nie o to chodzi, ale te konieczne rzeczy chciałbym przekazać, tak? I później, w drugiej części jak gdyby, chciałbym, żeby wtedy zrobić i zrobimy drugą część. Druga część będzie dotyczyła już bezpośrednio Listu do Kolosan. Pierwszy i drugi werset, tylko ten wstęp dzisiaj rozważymy, tak? Dobrze, to co, zaczynamy w imię Boże, jak to się kiedyś mówiło, nie? Zaczynamy, słuchajcie, dałem Wam taką karteczkę, ona jest bardzo mocno związana, ona jest jak gdyby związana z Listem do Kolosan, bo tu jest napisane tak, kiedy jako chrześcijanie nie rozumiemy swojej wiary, bardzo szybko Ewangelia, którą głosimy, zostaje rozwodniona i przystosowana do społecznych oczekiwań. Prawda to jest czy nie? Prawda? To we wszystkich latach, we wszystkich wiekach w Kościele niestety tak było. Taka wiara z łatwością podąża za duchem czasów, w którym żyjemy. Nasze słabe przekonania łatwo ulegną byle podmuchom ludzkiej filozofii i czczych urojeń. Dzieje się tak zawsze, kiedy opieramy się na podaniach ludzkich i żywiołach świata. Te podania ludzkie i żywioły świata są dokładnie cytatem z jednego z wersetów Listu do Kolosan. I zadam Wam pytanie takie. Jak myślicie, czy dzisiaj doktryna biblijna, prawdziwa doktryna biblijna, jest zagrożona w ten sposób przez podania ludzkie i żywioły świata? Nie oparte na Chrystusie, ale oparte na tym, co ludzie myślą, prawda? I my też jesteśmy narażeni na takie niebezpieczeństwo. My wszyscy jesteśmy narażeni. To nie jest tak, że wiecie, oni są narażeni, nie? A my nie. Nie, nie. My wszyscy jesteśmy narażeni. Dlatego, słuchajcie, z tym większym przekonaniem i z tym większym zapałem chcemy sięgać do Bożego Słowa, chcemy studiować Boże Słowo, chcemy sięgać do tego przesłania, które wierzymy jest wieczne dla człowieka, prawda? Niebo i ziemia przeminą. A Bóg mówi, a słowa moje nie przeminą. Nie? No dobrze, słuchajcie, List do Kolosan, czyli do małego kościoła w miejscowości Kolosy. Tej miejscowości już nie ma, słuchajcie. List został napisany na pewno przed 61 rokiem, bo historycy odkryli, że w 61 roku na tym terenie, to jest na terenie dzisiejszej Turcji, gdzieś tak w środkowej Turcji, było wielkie trzęsienie ziemi i właściwie cały ten teren został zmieciony z powierzchni ziemi. Znaleziono pozostałości dwóch miast, bardzo blisko położonych Kolosów, mianowicie Laodycei, nawet jest ona wspomniana w Nowym Testamencie, i Hierapolis, też jest wspomniany w Nowym Testamencie, prawda? Raz to, prawda? I to tylko w liście do Kolosa. I te trzy miasta były bardzo blisko siebie, tak? Jak zachowały się szczątki tych dwóch, natomiast po Kolosach nie zostało śladu, nie? Po Kolosach został ten list, który Paweł napisał do Kolosa. Paweł napisał ten list, ale jest właściwie pewne, że Paweł nie założył tego kościoła. Mało tego, nie widział ich nawet nigdy. Tak? Kto założył ten kościół? Trudno powiedzieć. Być może Epafras, który był stamtąd. Zobaczcie, chciałbym, żebyście otworzyli List do Kolosan, będziemy kilka wersetów czytać. Pierwszy rozdział, 7 werset. Tak też nauczyliście się go, to znaczy ewangelicznego słowa prawdy z piątego wersetu, tak? Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was. Tak? To jest pierwszy fragment, a drugi jest w 4 rozdziale, 12 i 13 werset. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są, uwaga, w Laodycei i w Hierapolis, nie? Czyli te dwa miasta tuż obok. A więc być może założycielem tego kościoła był Epafras. Nigdzie nie jest to napisane wprost, ale na pewno Epafras był jednym z takich znaczących przedstawicieli tego kościoła, prawda? Ano, tak to wygląda. Słuchajcie, tego miasta już nie ma. Tego kościoła już nie ma, ale jesteśmy my. A w tym liście zapisane są rzeczy, które skierowane co prawda wtedy do Kolosan, dzisiaj naprawdę będą miały duże znaczenie również dla nas, jak zobaczymy. Na czym polegał problem Pamiętacie, jak studiowaliśmy list... O, tak zaczniemy. Pamiętacie, jak studiowaliśmy list do Galacjan? Pamiętamy, jaki tam był problem, tak? Problemem było to, że przyszli judaizujący i powiedzieli, że nie wystarczy wierzyć w Chrystusa. Oczywiście bardzo na skróty to mówię. Pamiętacie to całe nasze studium? Że nie wystarczy wierzyć w Chrystusa. Jeszcze trzeba dać się obrzezać, przestrzegać zakonu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wtedy Paweł się strasznie ześlił i napisał list do Kolosa, do Galacjan. Dlaczego Paweł napisał list do Kolosa? Otóż też tam był pewien problem. Paweł zauważył pewien problem i postanowił temu przeciwdziałać. Napisał list do tego kościoła. Jaki to był problem? Ten młody kościół borykał się z jakąś obcą nauką. Trudno dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, co to było tak naprawdę. Na czym polegała ta obca nauka? Jak czytamy list do Kolosan, to takie przebłyski mamy. Zobaczcie, że być może Kolosanie zbytnio ulegali czarowi ludzkiej filozofii. Drugi rozdział, 8 werset mówi tak. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Prawda? A więc, mamy tutaj, jest tu coś takiego jakby uleganie czarowi ludzkiej filozofii, ludzkiemu rozmyślaniu, ludzkim rozważaniu. Jakiejś synkretycznej nauce, która była zlepiona z różnych elementów, jak zobaczymy. Po pierwsze, były to jakieś kulty pogańskie. Drugi rozdział, 18 werset. Zobaczcie, co mówi. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, asceza, prawda jakaś, w oddawaniu czci aniołom i opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Nie? A więc zobaczcie, mamy tu jakieś kulty dziwne, jakieś dziwnego pochodzenia, jakaś asceza, oddawanie czci aniołom. Żydzi się nie posuwali do czegoś takiego, prawda? Ale są w tej nauce również elementy żydowskie, judaistyczne, bo zobaczcie, 2.16 na przykład, jak przeczytamy, tak? To co tam jest? Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, prawda? No, Żydzi byli tu bardzo jakby restrykcyjni w tym, co można jeść, czego nie można jeść, co można pić, czego nie można pić. Pokarmu i napoju albo z powodu, uwaga, święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. No to już jest rzeczywiście bardzo wyraźny element żydowski, tak? Więc być może podobnie jak w Galacji przyszli jacyś ludzie, jacyś Żydzi, którzy też tam dokładali te swoje nauki, prawda? Z jednej strony jakieś pogańskie kulty, z drugiej strony właśnie te elementy judaistyczne. Rytualna czystość, ale tu jest, zobaczcie, nie dotykaj, nie kosztuj, 21 werset 2 rozdziału, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, tak? Czyli tutaj to też jest takie dość żydowskie, prawda? Pewnych rzeczy można było dotykać, pewnych nie, pewne rzeczy można było skosztować, innych nie można było i tak dalej, i tak dalej. Najmniej prawdopodobną właściwie rzeczą jest to, że były to jakieś wczesne formy gnostycyzmu. Po prostu z historii wynika, że na gnozę było troszeczkę za wcześnie. Ale myślę, że już tak było blisko do tego, kiedy pojawiły się pewne filozofie gnostyckie, tak, że pewne elementy już mogły istnieć. Zobaczcie, kiedy się przyjrzymy, tam jest atak na bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa. Nie? Jedni uważali, że Jezus nie był Bogiem, drudzy uważali, że nie był człowiekiem, że w ogóle nie był w ciele, prawda? Tutaj Paweł, jedną z głównych myśli listu do Kolosan będzie to, że w nim cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości, prawda? On jak gdyby broni tego już wtedy, a właściwie te rzeczy atakowali wprost później gnostycy. A więc być może były to jakieś już pierwsze filozofie gnostyczne. Są tutaj też takie elementy w tym liście, jak takie inne drogi duchowości niż Chrystus. Żydzi strasznie byli, słuchajcie, podatni na takie skomplikowane systemy gnostyczne. Wiecie, wspinanie się po szczeblach poznania. Nie? Oni bardzo byli z tym swoim skomplikowanym systemem przestrzegania prawa. Z tą swoją znajomością prawa oni ulegali takiej, takiemu czarowi bycia intelektualną elitą. Nie? Jeden z nich kiedyś powiedział w Ewangeliach, czytamy, że nie jak ten motłoch, który nie zna prawa. Nie? Oni się uważali za kogoś, za ludzi, którzy mają poznanie, za kogoś wyższego od innych, prawda? I tutaj no, myślę, że gdyby te rzeczy gdzieś się tam posklejały, prawda, też wszystkie żydowskie, gnostyczne rzeczy i te jakieś pogańskie, bo to było przecież na terenach pogańskich, więc nie byłoby w tym nic dziwnego. Trudno dzisiaj jest określić jednoznacznie, na czym ta nauka polegała, ale są tutaj elementy, które właściwie mówią, że był to zlepek jakichś różnych rzeczy, tak, które gdzieś tam zaatakowały prawdziwą naukę, prawdziwą Ewangelię i Paweł napisał ten list, broniąc konkretnie czego? Najbardziej jest to widoczne osoby Jezusa Chrystusa. Kim był Jezus? Dlatego też my wybraliśmy ten list do studiowania teraz, bo ostatnio mówiliśmy dużo o ogłoszeniu Ewangelii, prawda? Ten list studiujemy jakby pod takim kątem. A co my właściwie będziemy głosić? Ano, będziemy głosić Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym i został ukrzyżowany za nasze grzechy. Tak? Będziemy głosić osobę Jezusa Chrystusa, a ten list, list do Kolosan, jest bardzo mocno skupiony, skoncentrowany właśnie na osobie Jezusa Chrystusa. Tak? I on jest nam tutaj, jak gdyby, w tej chwili bardzo potrzebny i po niego sięgamy. Wobec tych wszystkich rewelacji, skądkolwiek by one nie pochodziły, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, trudno to ustalić, Paweł obstaje przy tym, że Chrystus jest jedyną drogą. Że nie ma innej. Tak, tak jak on sam zresztą powiedział. Że Chrystus jest teraz również pomiędzy poganami, przeciwko Żydom. Zobaczcie, 1,27. Co mówi list do Kolosan 1,27? Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest pomiędzy poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Tak? Kiedy mówi, Chrystus jest w was, Kolosanie, jeżeli wierzycie, tak? Chrystus jest również dzisiaj pomiędzy poganami, jak wielkie jest pomiędzy poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas. Po pierwsze, Chrystus jest pomiędzy poganami. Po drugie, uczynił ich zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. 1,12. Dziękując Ojcu, który was, Kolosanie, zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Tak? Będziemy później te wersety dokładnie studiować. W tym odnowieniu, teraz, kiedy przyszedł Chrystus, 3:11, jak jest napisane, w tym odnowieniu nie ma Greka ani Żyda, obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Znowu Paweł się przeciwstawia różnym poglądom żydowskim, prawda? Że to tylko Żydzi są tymi, którzy mają społeczność z Bogiem. Nie? Chrystus jest teraz wszystkim, we wszystkich. Nie ma Greka, nie ma Żyda, nie ma wolnego, nie ma niewolnika. On, Chrystus jest tym, który decyduje, tak? To jest ten czynnik decydujący, czy ktoś jest Bożym dzieckiem, czy nie. I jeszcze ostatnia rzecz, że teraz, i to jest ważna rzecz, i poganie mogą należeć, przynależeć do Bożych wybranych. 3:12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Przyobleczcie się jako kto? Jako wybrani Boży, prawda? Wiadomo, znów tutaj jest przeciwko Żydom, którzy twierdzili, to my, Izrael, tak? Jesteśmy Bożym, wybranym narodem, tak? A Paweł mówi, w Chrystusie to wybranie. Prawdziwe duchowe wybranie w Chrystusie, tak? Obejmuje również Boga. Bóg nie ma względu na osobę, tak? On, pośród jego wybranych są Żydzi i Grecy. Wolni i niewolni, tak? Scyci, kto tam tylko. I nawet, słuchajcie, chwała Panu Bogu, Polacy. Nie? Także to jest bardzo istotna rzecz. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że Paweł przeciwko tym naukom ciągle przeciwstawia jedną rzecz. No nie rzecz, jedną osobę, Chrystusa, tak? On ciągle mówi Chrystus. Chrystus. W nim to wygląda w ten sposób. Całe nauczanie Pawła w tym liście ogniskuje się właśnie wokół osoby Jezusa Chrystusa, dlatego dla nas ten list będzie taki cenny. Paweł jak gdyby mówi tak, skoro macie Chrystusa, i to jest właściwie słowo do nas też, nie? Mówi tak, skoro macie Chrystusa, to żadna filozofia, żaden judaizm, żadna religia już i tak wam nic nie da, bo w Chrystusie macie wszystko. Nie? To w ogóle nie ma co tutaj doklejać tego, nie? Filozofii, jakiegoś judaizmu czy czegokolwiek innego. Te wszystkie żydowskie rzeczy, o których mówią wam ci Żydzi, tak? To są wszystko tylko cienie rzeczywistości, 2.17. Zobaczcie, nie? Cienie rzeczywistości. Tą prawdziwą rzeczywistością i pełnią rzeczywistości jest Chrystus. Zobaczcie. Cały czas, jakby Paweł nie sięgał po jakikolwiek argument, to gdzie sięga? Chrystus. 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 Nawet zobaczcie na 1.13. To jest bardzo piękny przykład, nie? Żydzi w swoim przymierzu szczycili się tym bardzo, i słusznie zresztą, nie? Że Bóg wyciągnął swoją rękę i wyprowadził ich z kraju niewoli z Egiptu, tak? Do ziemi obiecanej, do Kanaanu. A Paweł nawet tutaj, jak gdyby, mówi tak w tym 13 wersecie. Słuchajcie, ale lud Nowego Przymierza ma swój własny Exodus. Zobaczcie, jak on wygląda. Dziękując Bogu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. To jest Exodus Nowego Przymierza. To jest Exodus ludu Nowego Przymierza. Tak jak ludzie Starego Przymierza, tak? Izrael wyszedł z Egiptu, kraju, w którym byli niewolnikami, do swojej własnej ziemi obiecanej, do Kanaanu, tak? Paweł tu w 13 wersecie mówi o Exodusie ludu Nowego Przymierza. Mówi, to Bóg, tak jak wtedy Izrael, tak? Przeprowadził z Egiptu do Kanaanu, tak Bóg dzisiaj wyrywa swoich wybranych z królestwa ciemności i przenosi ich do nowego Kanaanu, do królestwa światłości swojego umiłowanego Syna. Amen. I znowu, kto jest tym czynnikiem decydującym tu? Chrystus. Nie? To królestwo należy do Niego. Dobrze, spróbujmy się przyjrzeć, jak będziemy czytać ten list, abyśmy mogli odczytać go dla siebie, nie? Żebyśmy nie tylko tam przeczytali, jakie tam historyczne wydarzenia się zdarzyły 2000 lat temu, kiedy Kolosy jeszcze nie nawiedziło to trzęsienie ziemi w 61 roku jeszcze były, nie? Ale jak my możemy to dzisiaj, jak będziemy czytać ten list? Po pierwsze, słuchajcie, chciałbym taką uwagę zrobić, że czasami za bardzo chcemy, tak widzę to po prostu, że rzeczywiście to jest prawda, że my za bardzo troszeczkę chcemy porozdzielać Biblię na takie ponadczasowe prawdy z jednej strony, tak? A z drugiej strony teksty, które są uwarunkowane kulturowo, nie? Czyli są to, w Biblii są ponadczasowe prawdy i teksty uwarunkowane kulturowo. Trudno się troszeczkę z tym zgodzić, bo tak prawdą jest co? Prawdą jest to, że cała Biblia jest ponadczasową prawdą i cała Biblia, cały tekst Biblii jest uwarunkowany kulturowo, prawda? I teraz w tym galimatiasie dla ludzkiego umysłu, prawda? Bo to jest dla ludzkiego umysłu, mówi, no dobrze, ale jak ja mam wiedzieć, co jest ponadczasową prawdą? To wtedy mówi, wszystko jest ponadczasową prawdą. Ale jak mam wiedzieć, które teksty są uwarunkowane kulturowo? Wszystkie teksty są uwarunkowane kulturowo. A więc jak mam odnaleźć prawdę? I wiecie, tutaj po prostu musimy zrobić coś bardzo prostego, nie? Powiedzieć sobie, istotne jest, co Duch mówi do Kościoła, do zboru. Tak? Istotne jest to, co Duch mówi do Kościoła. Co Duch mówi w Piśmie. My wierzymy w to, że kiedy otwieramy naszą Biblię tutaj, tak? To wierzymy w to, że to nie my i Biblia jesteśmy tylko tutaj, tak? Ale musi tutaj, jeżeli cokolwiek mamy zrozumieć, cokolwiek mamy przyjąć i cokolwiek ma zmienić się nasze życie pod wpływem tego słowa, to musi tu działać do Boży Duch. Prawda? Inaczej my nic z tego nie zrozumiemy. Dlatego będziemy czytać ten list z modlitwą. Zgadza się? Z modlitwą, aby Bóg przenikał nasze serca. I mam tutaj do was taką prośbę. Czytajcie list do Kolosan. Ten rozdział, który aktualnie będziemy przerabiać, tak? Postarajcie się przeczytać codziennie. Nie? Postarajcie się przeczytać codziennie. A od czasu do czasu, kiedy będziecie mieli trochę czasu, przeczytajcie cały list do Kolosan. Może w tłumaczeniu warszawskim, może w jakimś innym tłumaczeniu, prawda? Starajcie się po prostu sięgać, jak często się da, do listu do Kolosan i modlić się, aby Bóg objawiał nam ten list. Aby Bóg ten list nam po prostu otwierał przed nami, przez swojego Ducha Świętego. Tylko Duch może, zobaczcie, tylko Duch Boży może nas wprowadzić w ten starożytny tekst, tak? I wyprowadzić nas z tego tekstu ku naszej dzisiejszej sytuacji. Zgadza się? Tylko On może nas wprowadzić. Co tam jest naprawdę napisane? A z tego, co jest naprawdę napisane, wyprowadzić nas ku naszej dzisiejszej sytuacji. W jaki sposób? Jak się to ma do naszego dzisiejszego życia? Nie? Tylko Duch Boży może to zrobić. Tylko to, co Duch mówi do Kościoła przez Pismo, jest istotne tutaj. Prawda Pisma nie jest własnością jakiejś grupy, tak? Nie jest własnością jakiegoś wyznania, kościoła. Prawda Pisma nie jest też przynależna jakiemuś czasowi szczególnemu, prawda? Ale wiemy, że przed nami było wielu, wielu ludzi, którzy czytali Biblię i Duch do nich mówił, prawda? Mając wokół siebie, to wiele razy powtarzamy, mając wokół siebie więc taki wielki obok świadków, sięgajmy również do tych, którzy czytali przed nami Pismo i zostawili swoje świadectwo wiary. Prawda? A więc no, tu zachęcam Was do tego, abyśmy po prostu przyglądali się również temu, co inni mówią, nie? Na temat listu do Kolosan. W historii, a również ludzie naokoło, prawda? Bo wierzę w to, że prawda Boża objawia się właśnie też w Kościele. Nie? Okej. To zróbmy przerwę małą. Dobrze. A więc teraz ta druga część, słuchajcie, ta druga część będzie dotyczyć już pierwszych dwóch wersetów, bezpośrednio pierwszych dwóch wersetów listu do Kolosan, tak? Po prostu zaczynamy studium, słuchajcie. Cieszycie się? Zaczynamy studiować list do Kolosan. Po tym krótkim wstępie, krótka też będzie część, której... O, ale to się nie nagrywa. Odtwarza się. Musimy jeszcze raz zacząć. Więc teraz zaczynamy list do Kolosan, tak? Cieszycie się? Dobrze. Pierwszy i drugi werset dzisiaj tylko przeczytamy, czyli to nie będzie takie długie. No, przeczytajmy najpierw ten tekst, tak? Johnny, ty blisko siedzisz po telefonu, to czytaj.
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Otóż to, nie? Czyli jak gdyby przywitanie. Jest to taka stara forma pisania listów. Dzisiaj na końcu się pisze imię, tak? A tam było tak, że najpierw się pisało, kto pisze, a później do kogo pisze, tak? I tutaj mamy te dwa pierwsze wersety. Pierwszy werset to jest kto pisze, a drugi werset do kogo pisze. I teraz zobaczcie, pierwszy werset mówi, że pisze ten list Paweł, tak? No, Paweł jest nam dobrze znany. Natomiast bardzo ciekawa to jest uwaga, na którą byśmy się przez chwilę pochylili, mianowicie Paweł z woli Bożej apostoł. Nie? Wiecie, to jest niesamowicie ważna rzecz do naszego życia, myślę, że myślę, że to jest bardzo ważna rzecz dla naszego życia, słuchajcie, że człowiek nie jest tym, kim uczynił sam siebie, ale człowiek zawsze jest tym, kim uczynił go Bóg. Zgadza się czy nie?
Zgadza.
Kiedy popatrzymy na życie Pawła, to strasznie to widać. Nie? Paweł w życiu, jadąc drogą do Damaszku na koniu, tak? Nie pomyślał, chyba niedługo zostanę apostołem Chrystusa. Znudził mi się ten judaizm. Nie? Popatrzcie na swoje życie. Jak to jest niesamowita rzecz. Leszek z woli Bożej, Ania z woli Bożej i tak dalej, tak? Kiedy człowiek zaczyna rozumieć, nie? Że to nie on czyni samego siebie tym, kim jest, ale wszystkie te rzeczy dzieją się z woli Bożej. I wszystko dzieje się z woli Bożej. Paweł miał niesamowitą, słuchajcie, jasność tego. Nie? On został apostołem z woli Bożej. To Bóg uczynił go tym, kim on był. A kto uczynił ciebie tym, kim jesteś? Nie? Chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilkę do listu do Galatian, nie? I zobaczyli ten niesamowity tekst pierwszego rozdziału. Otwórzcie i poszedźcie to ze mną. List do Galatian, pierwszy rozdział, ja chcę przeczytać to. Jak pisze o swoim apostolstwie, że został apostołem Paweł, tak? Proszę, zobaczcie. Od 11 do 16 wersetu przeczytamy. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, tak? Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydowstwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy upodobało się Bogu, tak, patrzcie, to jest ten fragment, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie, i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami. Ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Prawda? I teraz zobaczcie, jak Paweł jasno nakreśla to, skąd się wzięło jego apostolstwo. Paweł z woli Bożej, apostoł Jezusa Chrystusa, tak? Skąd się to wzięło? Nie? Wybór był Boży, łaska była Boża, działanie było Boże, uzdolnienie było od Boga. Paweł sobie z tego strasznie jasno zdaje sprawę. I zwróćcie uwagę, że jak czytamy jeszcze ten list do Galacjan tutaj, ten fragment, nie? To możemy zobaczyć, że apostoł, być może nam dzisiaj się wydaje, że apostoł to jest taka pozycja, status w Królestwie Niebieskim, nie? Pewnie też, ale zwróćcie uwagę, na co Paweł kładzie akcent. Mówi, po to zostałem apostołem, 16 werset, żeby objawić mi syna swego, abym zwiastował go między poganami. Wiecie, apostolstwo dla Pawła to nie jest tyle status, pozycja, tak? Ile zadanie, które otrzymał do wykonania. Tak? Został apostołem pogan. Miał opowiadać Chrystusa pomiędzy poganami. Nie? To jest jego apostolstwo. Dlatego też zobaczcie, tutaj w liście do Galacjan on mówi coś takiego. Ja, Paweł, mogę do was pisać, chociaż was nigdy na oczy nie widziałem, bo uwierzyliście w tego, który mnie posłał. Rozumiecie? Nie? Jak gdyby on dlatego mówi, ja jestem apostołem tego, w którego wy uwierzyliście. I to nie ja wymyśliłem to apostolstwo. To nie jest jakiś mój pomysł, że ja zostanę apostołem. Nie? Dzisiaj wielu ma takie pomysły, że chcą zostać apostołami. Nie? To tak dobrze brzmi. Nie? Nie ja, ale to Bóg przyszedł do mojego życia i On uczynił mnie tym, kim jestem. Mam prawo do was pisać, bo uwierzyliście w tego, który mnie posłał. Który uczynił mnie apostołem. Nie? Co dalej? No, piszę z Tymoteuszem bratem, prawda? Jak się okazuje, to słuchajcie, nie wiem, na czym to polega, ale jak ja czytam ten list, to odnoszę wrażenie, że Paweł był takim dobrym ojcem dla Tymoteusza, nie? Bo Tymoteusz tutaj nie ma żadnego udziału. Nawet Paweł w pewnym momencie nie wytrzymuje i w 23 wersecie pierwszego rozdziału przechodzi już na po prostu na pierwszą osobę, na liczbę pojedynczą. Mówi ja cały czas. Nie? Wcześniej mówi my, jakby z Tymoteuszem, ale później mówi cały czas ja. Nie, nie wiem, czy Tymoteusz wyszedł.
Nie. Jaki udział jest?
Proszę?
Tymoteuszowi dyktował.
No, być może. W każdym razie Tymoteusz tutaj jest wymieniony. Wiadomo, to też pokazuje na to, jak Paweł po prostu umiał kształtować nowych przywódców, prawda? Jak on po prostu zajmował się Tymoteuszem, tak? Ale jak mówimy tutaj, Tymoteusz nie za bardzo miał udział w tym. Myślę, że nawet jeżeli on pisał list do Kolosan własną ręką, nie, to tam się uczył bardziej, to był też list do niego, nie? Ale przyjrzyjmy się teraz drugiemu wersetowi. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Do świętych i wierzących. Wiecie, różne przekłady, bo tutaj jest to słowo znowu greckie, o którym mówiliśmy kiedyś, które jest uboższe niż język polski, więc ono pochodzi od słowa pistis, czyli wiara. To słowo pistis może oznaczać w języku... My mamy aż trzy polskie słowa na to słowo, tak? Może to być wiara, może to być wierność i może to być zaufanie, tak? Więc tutaj różne przekłady Biblii mówią tak. Albo do świętych i wierzących, czyli tych, którzy wierzą, tak? Albo do świętych i wiernych, czyli którzy trwają w wierze. Rozumiecie? Więc no, tutaj tego w Grecji akurat się nie da odróżnić, ale ja myślę, że bez względu na to, jak to wygląda, święci i wierzący to jest nasza pozycja w Chrystusie. Zgadza się? Święci i wierni to jest nasza pozycja w Chrystusie. To nie jest coś, co my wyprodukowaliśmy, tak? Jeżeli Krzysztof jest w Chrystusie, to on jest święty i wierny, tak? Ale ani ta świętość, ani ta wierność, tak? Nie pochodzą z niego, tylko są, wynikają z jego pozycji w Chrystusie, tak? To, że jest w Chrystusie, czyni go świętym i wiernym, a nie, jakby może niektórzy chcieli, odwrotnie, nie? Jak będziesz święty i wierny, to się znajdziesz w Chrystusie, nie? To jest pozycja, którą mamy w nim. Ale zwróćcie uwagę, że tu są dwie pozycje, jakby dwie lokalizacje. Paweł jakby w dwóch miejscach lokuje Kościół w Kolosach. Mówi tak. Do świętych i wierzących braci, uwaga, w Chrystusie, którzy są w Kolosach. A więc w Chrystusie i w Kolosach. Nie? Tak jak o sobie dzisiaj byśmy mogli powiedzieć. W Chrystusie i w Koszalinie. Nie? I teraz na czym to polega? Myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. Bo jedna lokalizacja w Chrystusie dotyczy duchowego Kościoła, tak? Czyli wszystkich tych, którzy należą do Chrystusa. Amen. On wie, którzy są Jego, tak? A druga lokalizacja w Kolosach, czy też w Koszalinie, ona mówi o widzialnym Kościele. Czyli o wszystkich tych, którzy mówią, że w Niego wierzą. Którzy wyznają Jego imię. Rozumiecie? Tak? I teraz, jak myślicie? Zadam pytanie, które myślę, że jest istotne. Czy wszyscy w Kolosach byli w Chrystusie? Z całą pewnością nie. Nie? Wiemy o tym, że Kościół właśnie w ten sposób wygląda. Nie? Że Kościół jest jak gdyby jest Kościół widzialny, tak? Jest Kościół ten, który jest prawdziwy. W jednym można się znaleźć przez przystąpienie do Niego w sposób widzialny, tak? A w drugim można się znaleźć tylko w sposób nadprzyrodzony. Przez nowe narodzenie w Jezusie Chrystusie, przez wiarę. Amen? I zobaczcie, tutaj te dwie lokalizacje są bardzo istotne. Myślę, że obie te rzeczy są prawdziwe również dla nas. Dlaczego? Bo nie należąc już do tego świata, tak? Nadal w nim pozostajemy. Zgadza się? A więc my też jesteśmy ciągle w dwóch miejscach. Jesteśmy w Chrystusie. Już nie należymy do tego świata, zgadza się? Ale nadal pozostajemy w Koszalinie. Nadal pozostajemy w Kościele, który jest widzialny. Z całą pewnością przysporza to bardzo dużo trudu, bardzo dużo trudności. I tęsknimy do tego czasu, kiedy będziemy już tylko w Chrystusie. Nie? Ale dzisiaj, kiedy żyjemy w Duchu, w Chrystusie i w Ciele, w Koszalinie, żyjemy w Kościele widzialnym. Nie? Tak już po prostu jest i myślę, że moglibyśmy nawet całe studium fajne przeprowadzić na temat, jakie trudności potrafi człowiekowi przysparzać to, że jest i w Chrystusie, czyli już nie należy do tego świata, ale nadal w tym świecie musi pozostawać. Nie? No, myślę, że znacie to też ze swojego doświadczenia, nie? Jakie to są trudności. Dobrze, i teraz druga część tego wersetu, która mówi: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój, to jest takie pozdrowienie, bardzo często Paweł go używa, charis kai eirene po grecku. I teraz, co jest ciekawe, że jest to pozdrowienie, jest, jak gdyby łaska i pokój to są dwa pozdrowienia. Grecy pozdrawiali się słowem haire, które pochodzi od słowa charis, czyli łaska. Nie? Natomiast Żydzi jakim słowem się pozdrawiali, pamiętacie? Szalom, co znaczy? Pokój, nie? Rozumiecie? I tutaj, kiedy Paweł mówi, łaska wam i pokój, nie? Przesyła pozdrowienia do Kolosan, tak? Zarówno do pogan, jak i do Żydów. I mówi, łaska i pokój. I wiecie, ludzie często się pozdrawiają, przenieśmy to na dzisiejszy czas, ludzie często się pozdrawiają i ludzie często życzą sobie różnych rzeczy, prawda? Pokoju, właśnie zdrowia, radości sobie życzą, dobrobytu, szczęścia, czegoś tam różnych rzeczy, tak? Ale na przykład pokój dzisiaj, pokój to jest dobry, nie? Dzisiaj świat życzy sobie pokoju, nie? Ale kiedy się problem zaczyna? Problem się zaczyna, kiedy zaczynamy rozmawiać o tym, gdzie jest źródło tych życzeń, tak? Tych pozdrowień. Kiedy ja życzę mojemu bratu pokoju, nie? To skąd ono się bierze? I dzisiaj świat rozmawia na przykład o pokoju. Życzymy sobie, wiecie, szczególnie jak jest nowy rok czy coś takiego, życzymy sobie nawzajem pokoju. W kościele mówią, przekażmy sobie znak pokoju, nie? Ale kiedy zaczynamy rozmawiać o tym, skąd ten pokój miałby się wziąć, a to wtedy zaczyna dochodzić do braku pokoju, czyli do wielu nieporozumień, nie? I zobaczcie, Paweł tutaj bardzo jasno to precyzuje. To źródło pochodzenia łaski i pokoju. Mówi, łaska wam, ale ta, która pochodzi od Boga i od Chrystusa. Pokój wam, ale ten, który pochodzi od Boga i od Chrystusa. Nie mówię o żadnym innej, nie mówię o żadnej innej łasce, nie mówię o żadnym innym pokoju. To nie jest takie zwyczajne pozdrowienie, tylko, tak, puste. Ale mówię o prawdziwej łasce, którą Bóg okazał nam w Jezusie Chrystusie i mówię o prawdziwym pokoju, który tylko w Chrystusie możemy odnaleźć i który pochodzi od Boga, naszego Ojca. Tak? Czy to jest coś cennego? Pokój. Prawda? I wielu ludzi marzy, tęskni, mówi o pokoju, prawda? Ale być może niewielu wie, skąd on się bierze. Nie? Skąd on się bierze? Czasami myślimy, że pokój zapewnimy sobie, kiedy oddalimy się od wszystkich, nie? Kupimy sobie dom na wsi i będziemy mieli spokój. No, spokój możesz być miał, ale na pewno nie pokój, prawda? A już na pewno nie ten pokój, o którym Paweł tutaj mówi. Rozumiecie, nie? I to jest, myślę, że taka bardzo istotna rzecz. Paweł nie przegapia tej okazji, aby wskazać na to, skąd bierze się to, czym ludzie tak chętnie się pozdrawiają nawzajem. Prawda? Życząc sobie szczęścia, miłości, dobrobytu, łaski, pokoju, czego tamkolwiek. A my wiemy, że to się bierze tylko z jednego źródła. I źródłem jest Bóg. Ojciec i Pan nasz Jezus Chrystus. Na sam koniec, słuchajcie, warto jeszcze, zanim zaczniemy czytać list do Kolosan dalej, czyli za tydzień już, warto wiedzieć, skąd Paweł pisze ten list. Gdzie Paweł jest, pisząc ten list, nie? Otóż 4 rozdział, 18 werset, ostatni werset tego listu, a tam się dowiemy, gdzie mianowicie Paweł wszystkie te słowa pisał. Otóż to. Przeczytajmy. Tam jest napisane: pozdrowienie moją Pawła ręką, czyli cały list nie był jego ręką napisany, pewnie Tymoteusz, tak jest. Pozdrowienie moją Pawła ręką, pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. Nie? To jest niesamowita rzecz, słuchajcie. Jeden z list, który zawiera najwięcej przesłania o radości, list do Filipian, został napisany z więzienia. Tak? List, który broni wiary, został napisany z więzienia. Zobaczcie, ja myślę, że warto to wiedzieć, że Paweł pisze to z więzienia, uwięziony, że nie pisze tego listu w przypływie dobrych emocji, tak? Że nie pisze tego listu w przypływie takiego, no, haju, takiego, no, fajnie mu się, nie, mówi, ja napiszę taki fajny list, nie? Ale list ten pochodzi z głęboko w jego sercu zakorzenionej wiary, uwaga, znowu list do Rzymian, z powrotem wracamy. Wiary, która ignoruje okoliczności. Amen? Nie? Wiary, która ignoruje okoliczności. Paweł, siedząc w więzieniu, być może tak by było. Wielu ludzi, być może i my, nie? Siedząc w więzieniu, byśmy, niech mi ktoś pomoże, przyślijcie mi pomarańcze, nie? Brakuje mi znaczków, nie? Skarpetki mi przyślijcie, nie? Rozumiecie? Czyli okoliczności bardzo często wykorzystujemy do bycia taką ofiarą po prostu, nie? To my potrzebujemy pomocy. Przygniotły mnie okoliczności, potrzebuję pomocy, tak? A zobaczcie, co Paweł robi, nie? Paweł ignoruje okoliczności i pisze o wolności w Chrystusie tym, którzy się znajdują na wolności, chociaż on sam jest uwięziony, prawda? To nam może powiedzieć tylko o tym, że wiara Pawła, nie? Była głęboko w nim zakorzeniona, że jego serce przeniknięte było tymi wszystkimi prawdami wiary, których pisze do Kolosan, i że okoliczności nie robiły na jego wierze wielkiego wrażenia. Możemy to porównać, pamiętacie, do wiary Abrahama. Kiedy Abraham uczył długo, tak, ale w końcu się nauczył wiary, to jest w liście do Rzymian o nim świadectwo w 4 rozdziale. Jakie? Że Abraham, który otrzymał obietnicę, tak, przeciw nadziei, żywił nadzieję i co? No i najpierw popatrzył na okoliczności. Popatrzył na siebie, nie? Popatrzył na zwiędłe łono Sary, jak jest tam powiedziane, tak? I uwierzył. I oddał chwałę Bogu, nie? To jest niesamowita rzecz. Okoliczności mówiły nie. Okoliczności mówiły, to jest niemożliwe. Wszystkie okoliczności naokoło mówiły, to się nie da. A Abraham co zrobił? Zignorował okoliczności. Zobaczcie dokładnie, co sam robi Paweł. Nie? Siedzi w więzieniu, ignoruje to, jego wiara to ignoruje i przesyła do Kolosan list, który był zbudowany na pewno dla nich i dzisiaj, i przez wieki i dzisiaj dla nas jest pismem, które buduje wiarę. Tak? Takie pismo może wynikać tylko z głębokiej wiary. Niech te Boże słowa, które zostały przesłane przez, które zostały nam dane przez ten list, przez apostoła Pawła, przez Tymoteusza, który prawdopodobnie się męczył i pisał, tak? Niech one, takie jest nasze życzenie, niech one wywrą na naszym życiu ogromne piętno. Niech zmienią nasze życie, niech zmienią nasze myślenie, niech te słowa zmieniają nasze serca, tak? Aby to nie było tylko studium, w którym się dowiemy, co to tam ciekawe, jakie to ciekawe rzeczy się działy 2000 lat temu, tak? Ale abyśmy mogli się dowiedzieć, jak te prawdy zapisane 2000 lat temu odnoszą się do naszego dzisiejszego życia i jak one mogą zmienić nasze życie dzisiaj, tak? Tego sobie życzymy i życzymy sobie tak, jak Paweł życzył łaski i pokoju Kolosanom. Życzymy sobie z tą świadomością, że cała ta moc tego słowa, które może zmienić nasze życie, pochodzi od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty działa w was, bracia, siostry. Niech każdy z nas czyta ten list i studiujmy go, pochylajmy się nad nim z takim przekonaniem, że Słowo Boże i dziś jest żywe i że to nie jest jakieś tylko historyczne pismo, chociaż jest, tak? I że to nie jest tylko uwarunkowane kulturowo, chociaż jest, ale wierzymy, że przez pismo Duch mówi do Kościoła i zmienia Kościół, i zmienia domy, zmienia rodziny, zmienia wszystko. Taka jest moc Bożego Słowa. Amen.
Amen.